Niech imię Jezusa będzie uwielbione i błogosławione, bo ono jest godne naszej chwały. Zawsze. Bez względu na okoliczności, bez względu na trudności, bez względu na wyzwania dnia codziennego, Jezus jest godzien naszej chwały. Zbawił nas, dał nam nowe życie, przebaczył nam nasze grzechy, troszczy się o nas, jest obecny w naszym życiu, chce nam pomagać i chce nas błogosławić. I oby to, co powiedział właśnie Piotr, było namacalną prawdą. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Niech to będzie największą wartością naszego życia. Mieć czas na relacje i budowanie tej relacji, pogłębianie tej relacji z Bogiem, poznawanie Go, doświadczania mocy Jego Słowa, uczenia się słuchania głosu Ducha Świętego i bycia posłusznym i poddanym Mu we wszystkim. A wtedy jest to gwarantowane szczęście, najlepsze szczęście, bo szczęście, które Pan Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie. Chciałbym, byśmy dzisiaj mogli w końcu zakończyć cykl, który rozpoczęliśmy na podstawie Dziejów Apostolskich 2:42. W międzyczasie mieliśmy i święta, i inne nabożeństwo, i Wieczerzę Pańską, gdzie zwiastowałem na inny temat, ale chciałbym powrócić do Dziejów 2:42. Gdy patrzymy na ten werset, to widzimy tam cechy Kościoła, który rozwijał się, który został założony przez Ducha Świętego i który doświadczał w pełni Bożej obecności. I między innymi czytamy, że ten Kościół trwał w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Omówiliśmy już sobie, co to znaczy trwać w nauce, co to znaczy być w szkole Bożej, co to znaczy tworzyć wspólnotę, jak budować relacje w tej wspólnoty, jak gasić różnego rodzaju stany zapalne, gdy się pojawiają, jak dbać o swoje osobiste życie, ale także zauważać braci, siostry w potrzebie. Powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest społeczność łamania chleba, czym ona jest w duchowym wymiarze. I dzisiaj chciałbym, byśmy także mogli zastanowić się na temat modlitwy. Co to znaczy, że Kościół trwał w modlitwie? Gdy popatrzymy na życie i rozwój pierwszego Kościoła, który rozrósł się od Kościoła Górnej Izby, gdzie około 120 osób zgromadzonych wiernie czekało na wypełnienie obietnicy, o której Pan Jezus powiedział, aby nie oddalali się z Jerozolimy, ale oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, to ten właśnie Kościół, ta grupa Górnej Izby, Kościół, gdy na niego patrzymy, rozrósł się od grupy tej Górnej Izby do potężnego Kościoła krańców ziemi. I gdy dokładnie przyjrzymy się życiu tego Kościoła, to z łatwością odkryjemy tajemnicę powodzenia. To był Kościół zasadzony na modlitwie. To był Kościół, który się modlił. To był Kościół, którego życiem, częścią życia duchowego była modlitwa. Przyjrzyjmy się faktom. Niektóre fragmenty z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie 1:14. Gdy Jezus odszedł, w niebo wstąpił, oni wrócili do Jerozolimy i jest napisane: ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, matką Jezusa, i z Jego braćmi. Kościół zrodził się z modlitwy. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz trwajcie i wyczekujcie. Oni się modlili. Wreszcie drugi rozdział, pierwszy werset, gdy oni codziennie, przez 10 dni codziennie spotykali się, nadszedł Dzień Zielonych Świąt, Święto Izraelskie, i znowu czytamy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Wtedy zstąpił na nich Duch Święty podczas wspólnego przebywania. Jeśli byli wspólnie razem, to oznacza, że oni także między innymi byli na modlitwie. Ten fragment, który już przeczytaliśmy, opisujący wspólnotę, pierwszą wspólnotę Kościoła 2:42, mówi nam, że oni także trwali w modlitwach. Trzeci rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, a więc także szli do świątyni na czas spotkania modlitewnego. Dalej czytamy, gdy Piotr i Jan zostali aresztowani w 4 rozdziale, gdy Naczelna Rada zabroniła im zwiastowania o Chrystusie, gdy zabroniła im używania tego imienia, Gdy oni powrócili do swoich, jest napisane, gdy zostali zwolnieni, 23 werset 4 rozdziału, oni przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi, ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Znowu czytamy o tym, że ten Kościół, gdy był razem, modlił się. Dalej, gdybyśmy czytali 12 rozdział, 5 werset, gdy następuje już prześladowanie Kościoła, gdy wierzący ludzie są wtrącani do więzienia, gdy aresztuje się przywódców, apostołów, między innymi Jakub i Piotr znajdują się we więzieniu, Jakub jest ścięty, Piotr oczekuje na wyrok. Czytamy w 12:5, strzeżono Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Oni się modlili o Piotra. Kościół modlił się o jednego ze swoich przywódców. I dalej, gdybyśmy czytali ten rozdział, gdy Piotr w cudowny sposób, wskutek wierze modlitwy Kościoła, jest uwolniony i wychodzi z więzienia, jest napisane, że gdy uświadomił sobie, że to, co się stało, nie jest jego snem, widzeniem, ale w realny sposób jest już poza bramami więzienia, to czytamy w 12 wersecie, gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A więc widzimy, że Kościół, pierwszy Kościół, był Kościołem modlitwy, ludzi, którzy się modlili. 13 rozdział rozpoczyna się także od stwierdzenia, że gdy odprawiali służbę pańską, gdy modlili się i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i ich wyprawili w działalność misyjną. Modlitwa była narzędziem wypychającym do misyjnego działania. Modlitwa była narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami i problemami. Podstawą życia pierwszego Kościoła, już na bazie tych kilku fragmentów, które zacytowałem lub przeczytałem, wynika jedna prawda i dochodzimy do jednego wniosku, że podstawą życia pierwszego Kościoła była modlitwa. To byli ludzie, którzy się modlili. Wreszcie, według słów Jezusa, Kościół, miejsce, w którym się zgromadzali na wtedy Żydzi i bogobojni ludzie, świątynia, na dzisiaj miejsce, gdzie spotyka się Kościół, powinien być nazwany, jest nazwany domem modlitwy. Gdy tu przychodzimy, to nieodzowną częścią naszego nabożeństwa, spotkania jest modlitwa, różnego rodzaju modlitwa, uwielbiająca, wywyższająca, dziękczynna, przyczynna, wstawiennicza, ale jest to element modlitwy, którą powinien Kościół Pana Jezusa Chrystusa praktykować. Dlatego gdy jesteśmy razem, się modlimy, gdy jesteśmy osobno, gdy jesteśmy w mniejszych grupach, gdy jesteśmy w naszych domach, gdy jesteśmy na mniejszych spotkaniach, nieodzowną rzeczą i częścią życia Kościoła, gdziekolwiek się on zgromadza, powinna być modlitwa. Powody wspólnej modlitwy Kościoła. Dlaczego Kościół powinien się modlić? Dlaczego Kościół powinien trwać w modlitwie? Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy w stanie duchowego konfliktu. Efezjan 6, rozdział 12, werset mówi nam, Paweł przypomina, że my nie walczymy z krwią i z ciałem, z ludźmi, ale prowadzimy walkę z nadziemskimi władzami, mocami świata, tego świata ciemności. Dlatego, że prowadzimy tę walkę, potrzebujemy modlitwy. Modlitwa jest narzędziem, aby odnosić zwycięstwo nad wrogiem. Duchowa walka toczy się nieustannie. Tak jak często powtarzam, to nie jest jak wydarzenie sportowe, jak jakiś mecz do rozegrania, podzielony czy na połowy, czy na tercje, czy na kwarty, zależy jaki sport uprawiamy, że powalczymy, pogramy i się rozchodzimy i wszystko gra i zapominamy o tym. Duchowa walka i duchowy konflikt ciągnie się nieustannie. Tam nie ma przerwy, tam nie ma odpoczynku i tam nie ma reguł, które w sporcie obowiązują. Bo przeciwnik, diabeł, nie stosuje żadnych reguł. On jest kłamcą, on jest oszustwem i on zrobi wszystko, aby obrzydzić nam życie dla Boga. On zrobi wszystko, aby zniszczyć naszą chęć podobania się Bogu i życia dla Niego. I każdy z nas, każdy, kto się na nowo narodził, kto stał się dzieckiem Bożym, lub każdy, kto poszukuje Boga, zaczyna szukać Boga, jest w ten konflikt i w tę walkę zaangażowany. Jest w nią wciągnięty. Czy chce, czy nie, czy podejmuje jakieś działania, czy nie, czy mówi wierzę w to lub nie wierzę, jest zaangażowany. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, z automatu, automatycznie stajesz się celem wroga, nieprzyjaciela. I musisz być tego świadomy, bracie i siostro. On ciebie nie zostawi. On zrobi wszystko, aby twoje życie duchowe uległo zniszczeniu. On przyszedł po to, obrazowo mówiąc to, co powiedział Jezus, aby kraść, zabijać i zażynać. I on zrobi wszystko, aby stłamsić Boże życie w tobie. I musimy być tego świadomi. Szatan to realny wróg. Jego celem jest zniszczyć Kościół. Narzędzie, dzięki któremu ludzie są wyrywani spod panowania mocy ciemności. Narzędzie, dzięki któremu ludzie doświadczają pojednania z Bogiem i mogą cieszyć się życiem wiecznym i błogosławieństwem na tu i teraz. I dlatego szatan nienawidzi Kościoła, nienawidzi dzieci Bożych i ludzi wierzących. I zrobi wszystko, aby nam uprzykrzyć nasze życie tutaj na ziemi, bo jesteśmy na wrogim terytorium. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tu jesteśmy tylko przechodniami. Tu mamy ważne zadania do spełnienia, role do odegrania, wpłynięcia na ludzi, którzy są wokół nas, zwiastowania im Ewangelii, wspierania siebie nawzajem po to, aby lepiej służyć. Ale naszym celem jest niebo. Naszą ojczyzną jest niebo. Dlatego powody, dla której powinieneś się modlić, jest pierwsze to, że jesteśmy w stanie duchowego konfliktu. Po drugie, powodem wspólnej modlitwy Kościoła, jednomyślnej modlitwy Kościoła, jest fakt, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 1 werset i poniżej. Paweł mówi do Tymoteusza: wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. I charakteryzuje tam ludzi. I gdy scharakteryzujemy, czytając tamten fragment, jacy ludzie będą w tych czasach ostatecznych, to możemy odpowiedzieć sobie na pytanie i potwierdzić w zasadzie. To są nasze czasy, w których żyjemy. Ludzie są tacy, jak opisał to apostoł Paweł. Stąd świat, ogólnie mówiąc, ludzkość, świat znalazł się w takim ślepym zaułku. Problemy ludzi są bardzo skomplikowane. Globalne i jednostki są bardzo trudne do rozwiązania. Ludzie wikłają się w różne rzeczy. Potem mają ogromną masę problemów, różnych problemów. I tylko tak naprawdę przez modlitwę mamy dostęp do Bożych zasobów, do tego, aby Pan Bóg mógł nas poprowadzić, aby mógł dać nam klucz, pomóc, wesprzeć, dać radę, jak rozwiązać sytuacje, w których znaleźli się ludzie, lub być może w których znaleźliśmy się my sami. Tylko wtedy możemy liczyć na Boże rozwiązanie. Kiedy modlimy się, czy oczekujemy na to, że Pan Bóg będzie nam odpowiadał, bo wierzymy, że On jest żywym Bogiem. Po trzecie, powodem naszej modlitwy Kościoła jest to, że wszyscy doświadczamy duchowych prób i doświadczeń. Przechodzimy testy. W pierwszym liście Piotra 1, 6 i 7 Piotr mówi: weselcie się, gdy przechodzicie rozmaite próby. Podobnie mówi Jakub: poczytujcie sobie to za najwyższą radość, gdy przechodzicie próby, aby wasza wypróbowana wiara, kiedy jest testowana wasza wiara, wasze zaufanie do Boga, gdy przechodzicie te próby, doświadczenia, mogła być wzmocniona, abyście mogli wyjść wzmocnieni z próby, abyście mogli być mocniejsi, wytrwalsi, cierpliwsi. Dlatego powinniśmy modlić się, powinniśmy wstawiać się o siebie nawzajem, bo każdy z nas w pewnym etapie swojego życia przechodzi próbę wiary, przechodzi doświadczenie, przechodzi trudności i po to jesteśmy sobie dani, aby się o siebie nawzajem modlić. Paweł w liście do Galacjan 6:2 napisał: jedni drugich brzemiona noście. I między innymi nosimy brzemiona braci, sióstr, tych, którzy zmagają się i przechodzą próby, gdy się razem z nimi modlimy, gdy się o nich modlimy. Gdy Piotr był aresztowany, Kościół, bracia i siostry czuli odpowiedzialność, aby za niego się modlić. I tak samo, gdy niektórzy z nas, a wiemy, przechodzą trudności, próby wiary, doświadczenia, to jesteśmy sobie dani po to, aby się o siebie nawzajem modlić, aby codziennie stać w modlitwie o potrzebujących, o zmagających się, o przechodzących doświadczenia i próby. I po czwarte, powodem naszej modlitwy, modlitwy całego Kościoła, jest to, że Bóg tego oczekuje. Jest to Boże oczekiwanie. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu, Paweł napisał: wzywam was, abyście zanosili modły, błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. I tam wymienia i władze, i przywódców, i przełożonych, i różne warstwy społeczne. Po co? Po to, bo on chce, tam jest dalej napisane, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. I to jest odpowiedzialnością twoją i moją, nas, Kościoła, aby modlić się, dziękując, prosząc, wstawiając się do tego, aby inni ludzie byli błogosławieni przez Boga. Jaki jest cel takiej modlitwy? Jak w każdej modlitwie, zawsze uwielbienie Boga jest na pierwszym miejscu. Każda modlitwa ma za zadanie przyniesienie Bogu chwały, oddania Mu dziękczynienia, złożenia uwielbienia. Bo uwielbienie, bo chwała, którą zanosimy, ściąga Bożą obecność i Boże działanie do życia człowieka, gdy się modli, do życia Kościoła, gdy się modli, do życia małżeństwa czy rodziny, gdy się modli. Jest napisane w Psalmie 22, w czwartym wersecie: Ty jesteś święty i przebywasz w chwałach swojego ludu. Kiedy lud Boży uwielbia, kiedy lud Boży dziękuje, kiedy lud Boży adoruje Najwyższego, cieszy się to tym, co w Jezusie dostał, Bóg wyciąga chętnie swoją rękę, aby taki lud, takie małżeństwo, taką rodzinę, gdziekolwiek ta modlitwa jest zanoszona, aby błogosławić, aby Jego obecność mogła przychodzić. Dlatego to jest ważne w każdej modlitwie, aby przynosić Bogu chwałę, aby On był zawsze uwielbiony. Ale gdy modlimy się razem, gdy modlimy się w domach, małżeństwach, rodzinach czy jako Kościół, to także celem jest wstawiennictwo. Po to między innymi modlimy się, aby innych przynosić w modlitwie, aby wstawiać się za innymi. Wstawiennictwo to rozmowa z Bogiem w czyimś imieniu, w czyjejś intencji. Wstawiennik to osoba, która staje między, która jest pomiędzy, i w tym przypadku pomiędzy człowiekiem, który potrzebuje modlitwy, i Bogiem, do którego się modlimy. Stajemy się pośrednikami, wstawiennikami, orędownikami. I najlepszym przykładem dla nas jest Jezus. On modlił się tutaj. Gdybyśmy czytali Ewangelię Jana, 17 rozdział, to on tam wspomina i mówi: proszę za tych, których mi dałeś, ale nie tylko za nich proszę, ale modlę się także o tych, którzy dzięki ich świadectwu nawrócą się i poznają mnie, i poznają Ciebie, kim jesteś. Więc Jezus, będąc tutaj na ziemi, także się wstawiał i modlił. Pamiętacie, gdy o Piotrze powiedział, że szatan wyprosił sobie, aby was przesiać, ale ja za Tobą, Piotrze, prosiłem. Więc Jezus wstawiał się. Jezus, będąc tutaj, modlił się o swoich uczniów, o innych ludzi. Więcej, Jezus nie zaniechał tego. Czytamy między innymi w liście do Rzymian 8:34. Jest napisane, Paweł tam zadaje takie pytanie: któż będzie potępiał? I odpowiada: Jezus Chrystus. Ten przecież siedzi po prawicy Boga i co robi? I wstawia się za nami. A więc Jezus nie jest naszym oskarżycielem, nie jest naszym potępicielem, ale On jest tym, który się za nami wstawia. On usiadł po prawicy Ojca i jest naszym orędownikiem. To, co robił tutaj, modląc się, to robi tam, wstawiając się za nami, za Kościołem, za tymi, którzy dzięki Jego ofierze pojednali się z Bogiem lub którzy dzięki Jego ofierze chcą pojednać się z Bogiem. Dlatego Jezus jest dla nas wzorem. I o co jako Kościół powinniśmy się wstawiać? Jakie dziedziny modlitwy powinny być dziedzinami, o które modlimy się? Dziedziny wstawiennictwa to przede wszystkim za Kościołem, za braćmi, siostrami, za wszystkimi świętymi, jak mówi Boże Słowo, Efezjan 6:18. Efezjan 6:18 mówi: w każdej modlitwie, w każdej prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Każdy z nas powołany jest do tego, aby modlić się o ludzi, którzy są dzięki łasce Bożej zbawieni, którzy należą do lokalnej społeczności, którą tworzymy. Więc ty i ja, każdy z nas, jest napisane, Paweł zachęca i mówi, aby modlić się za wszystkimi świętymi. Nikt z tego nie jest zwolniony i nikt z tego nie jest wykluczony. Każdy z nas powinien modlić się o każdego z nas. A więc ja modlę się i wiem, że inni modlą się o mnie. I to jest wspaniałe, że do tego nie trzeba żadnego powołania i żadnego daru do takiej modlitwy, o której teraz mówię. Nie trzeba wykształcenia, nie trzeba specjalnego statusu społecznego, nie trzeba niczego. Nie trzeba elokwencji, nie trzeba wyglądu, aparycji, niczego. Nikt nie może powiedzieć, ja się nie nadaję. Bo do wszystkich Paweł kieruje to zdanie, do wszystkich braci i sióstr, do każdego z nas, abyśmy modlili się za wszystkich świętych. Twoją odpowiedzialnością, moją odpowiedzialnością, naszą odpowiedzialnością jest modlitwa o Kościół, który tworzymy, o braci i siostry, którzy dzięki łasce Bożej, tak jak my, zostali zbawieni, włączeni w ciało Chrystusa, w tą lokalną społeczność Kościół, który tworzymy. Każdy z nas. I nikt nie może powiedzieć, ja się do tego nie nadaję. Bo jeśli masz usta, jeśli masz język, możesz modlić się, wstawiać się i wołać za braćmi i siostrami. Nie ma tutaj wymówki i nie ma tutaj wykluczenia lub szczególnego Bożego obdarowania. Ja nie mówię tu o służbie wstawienniczej, o osoby, które są obdarowane i one w duchowym tym wymiarze spędzają bardzo dużo czasu. Bóg daje im wnikliwość rozsądzania i widzenia pewnej duchowej rzeczywistości, ale mówię o normalnej, codziennej modlitwie, którą zanosimy w naszych domach do Boga, że w tym elemencie tej modlitwy powinien być element wstawiennictwa za Kościołem. Za braćmi, siostrami, za wszystkimi, którzy tworzą ten Kościół, z wyszczególnieniem tych, którzy się zmagają i przechodzą trudności, bo wiemy, że potrzebują naszej modlitwy. Tak jak i my, gdy będziemy się zmagać, przechodzić trudności, doświadczenie wiary, będziemy oczekiwać, żeby bracia i siostry o nas się modlili. Dlatego to jest twoją i moją odpowiedzialnością, aby modlić się za lokalny zbór, za lokalną społeczność, za Kościół w mieście, który tworzymy, za Kościół w naszym kraju, aby miał wpływ, aby ten Kościół mógł przemieniać rzeczywistość naszego kraju. Inną dziedziną wstawiennictwa jest również modlitwa za przywódcami. Dalej, gdybyśmy czytali 6:19 Efezjan, Paweł mówi: i módlcie się nie tylko za wszystkich świętych, ale i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. On chciał, aby także on, gdy jest na tej pierwszej linii frontu, aby Kościół modlił się o niego, gdy zwiastuje Ewangelię, gdy idzie do pogan, gdy stawiany jest w różnych okolicznościach, aby wiedział, że ma zaplecze modlitwy, że są ludzie, którzy o niego się modlą, bo on walczy, bo on idzie. W wielu innych też miejscach Boże Słowo mówi nam, aby modlić się o stojących na czele, którzy przewodzą, którzy liderują. Oni potrzebują wsparcia i modlitwy całego Kościoła. Wszyscy potrzebujemy, tak jak przed chwilą powiedziałem, modlitwy innych ludzi, tym bardziej liderzy, pastorzy, starsi zboru, przewodnicy, przełożeni poszczególnych służb. Każda osoba, która pełni służbę, potrzebuje także wsparcia i ochrony modlitwy od braci i sióstr. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mają większą odpowiedzialność przed Bogiem. I ze swojej służby będą rozliczeni. Ja chcę, my chcemy jako przywódcy być dobrze rozliczeni przed Bogiem. Dlatego potrzebujemy mądrości, potrzebujemy Bożego wsparcia. Stąd potrzebujemy nie tylko sami, gdy się modlimy, ale potrzebujemy modlitwy Kościoła, aby Bóg nas mógł prowadzić w swój sposób. Po drugie, ludzie w służbie zaangażowani, stojący na czele, narażeni są na różnego rodzaju pokusy i pożądliwości tego świata, jak chciwość, jak pycha, jak władza, jak materializm, jak pieniądze, jak ułomności, słabości, cielesności, moralność, używki, zniewolenia. To wszystko jest coś, co diabeł, czym diabeł próbuje niszczyć przywódców, ludzi stojących na czele. W myśl zasady, gdy uderzę w pasterza, owce się rozproszą i wielu straci wiarę. Dlatego ważną rzeczą jest, aby modlić się o przywódców. Ja tego potrzebuję, bracia i siostry. My jako starsi i osoby, które są w służbach w naszym zborze, my potrzebujemy modlitwy Kościoła i prosimy o to, abyście pamiętali o nas w modlitwie, aby Bóg mógł nas w swój sposób prowadzić. Innym powodem jest to, co już wspomniałem, że przywódcy są na pierwszej linii frontu. Stąd ważne, aby modlić się o nich, gdyż diabeł uderza. Czytałem pewną publikację, wypowiedź jednego z satanistów, który powiedział, że oni modlą się do diabła, do szatana, aby rozpadały się małżeństwa ludzi, chrześcijan, pastorskie małżeństwa, ludzi w służbie, aby dochodziło do zdrady małżeńskiej, aby wypalali się w służbie, aby mieli na nich haczyk, aby weszli w coś, czym potem diabeł ich zwiąże. I oni mówią, my się o to modlimy, aby przywódcy chrześcijańscy upadali, aby było to obnażane, aby wiara wierzących, wiara Kościoła upadała, bo naszym Panem jest szatan i my do niego się modlimy o to, aby tak się działo. Skoro sataniści modlą się o to, to my musimy modlić się przeciwdziałając temu, Kościele Pana Jezusa Chrystusa. O to się musimy modlić. Przywódcy, liderzy, osoby w służbie także potrzebują modlitwy, ponieważ są często obiektem krytyki i pomówień. I oczywiście nie mamy być ślepi i milczeć, gdy widzimy, że przywódcy zawodzą, że coś złego robią. Mamy o tym mówić, mamy to konfrontować, wyjaśniać. Ale przede wszystkim mamy modlić się o ochronę dla nich, aby Pan Bóg był z nimi i prowadził w ich życiu. To jest bardzo ważne i to jest odpowiedzialnością każdego z nas. Modlić się o ludzi, którzy są w służbie, którzy przewodzą. Dalej Paweł mówi w Efezjan 6:20, że mamy modlić się również za niezbawionymi. Mówi, módlcie się o mnie, abym zwiastował Ewangelię, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować. Paweł był nastawiony na to, aby Ewangelia mogła dalej być głoszona. I to ponadczasowe jest przesłanie dla każdego z nas. I każdy z nas odpowiedzialny jest za rozprzestrzenianie się Ewangelii. I aby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać i zmieniać ludzkie serca, potrzeba jest modlitwy o daną osobę, potrzeba jest świadectwa swojego życia i potrzebą jest śmiałe, odważne składanie świadectwa tego, co Chrystus dla nas uczynił i dalej robi. Dlatego każdy z nas jest za to odpowiedzialny. I aby Ewangelia dotarła do ludzi zgubionych i zmieniła ich życie, potrzeba jest modlitwy, bo to Duch Święty wykonuje pracę w tych osobach. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy modlili się za Kościołem, za przywódcami i za niezbawionymi. Jak to wszystko działa w sferze duchowej? Chciałbym posłużyć się jednym przykładem ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 17 rozdziału. Jest tu opisana pewna historia walki z Amalekitami. Naród izraelski musiał zmagać się z wieloma wrogami, i między innymi Amalekici, to był taki ich odwieczny wróg, który zawsze deptał po piętach i zawsze próbował ich niszczyć i zabijać. 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej jest napisane tak, 8 wiersz. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami, jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, a Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień, podłożyli pod niego i usiadł na nim, a Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca i dlatego pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Przykład, chciałbym, by ta ilustracja posłużyła nam właśnie do tego, jak Kościół walczy. Jesteśmy powołani do różnych rzeczy, mamy różne obdarowania. I tutaj Mojżesz jako przywódca angażuje Jozuego do tego, aby w praktyczny sposób poszedł walczyć. Następuje bitwa z wrogiem, z Amalekitą. Cały lud jest zaangażowany, wszyscy są potrzebni. Zostali wybrani mężowie, wyruszyli do boju, walczyli. On jako przywódca stał, wyciągnął swoje ręce, błogosławił, wspierał, modlił się o to, aby dokonywało się Boże zwycięstwo. Ale czy to wystarczyło, że sam Mojżesz tam stał i wspierał? Nie. Po pewnym czasie zdrętwiały mu ręce, kiedy one opadały, wróg przejmował jakby kontrolę i zaczął odnosić zwycięstwo. Przyszli jego pomocnicy, bo usiadł sobie, ale dlatego, że jego ręce drętwiały od długiego trzymania, oni wspierali, trzymali te ręce. I gdy te ręce były aż do zachodu, czytamy, słońca podniesione, Izrael odniósł całkowite i pełne zwycięstwo. Zauważmy, że następowała tutaj ścisła współpraca i ścisłe współdziałanie między ludźmi. Jedni bezpośrednio byli zaangażowani w walkę, walczyli, inni tworzyli takie zaplecze modlitewne. Jozue walczył, Mojżesz przywódca wspierał, inni wspierali, a więc tu jest pokazany obraz Kościoła, że walczymy wszyscy i zaangażowani jesteśmy wszyscy. Potrzebne było wsparcie modlitewne i Mojżesz reprezentuje tutaj właśnie ten duchowy element modlitwy, ale gdy był sam, to było za mało. Potrzeba była większa ilość osób do tego, aby wesprzeć. Wniosek z tego jest jeden. Wspólne działania i wspólna modlitwa przynoszą zwycięstwo Kościołowi. Nie walczymy w pojedynkę, ale walczymy razem. Idziemy razem, zwiastujemy razem, modlimy się razem, wspieramy się nawzajem razem. Jeden z pastorów amerykańskich, jednego dużego kościoła, Jack Hayford, powiedział: ty i ja możemy zdecydować, co będzie działo się na ziemi. Ty i ja możemy zdecydować, co będzie działo się na ziemi. Dlaczego? Wskutek modlitwy, którą prowadzimy. Gdy modlimy się i wołamy, gdy modlimy się i oczekujemy, gdy modlimy się i wierzymy, Bóg zaczyna działać. Gdy modlimy się o czyjeś zbawienie, o czyjeś uzdrowienie, o Boży dotyk, gdy modlimy się, gdy stoimy razem, Bóg zaczyna interweniować. A więc my tworzymy historię i tego, co dzieje się na tej ziemi. Dzięki modlitwie i wskutek modlitwy, którą tworzymy. Dlatego to jest bardzo ważne, Kościele Jezusa, aby pamiętać, że twoją i moją rolą jest modlitwa. Pierwszy Kościół, czytaliśmy, trwał w modlitwach. I to są modlitwy na różnym poziomie. Poziomie naszym osobistym, naszego samego czasu z Bogiem. Poziomie naszych małżeństw i rodzin, gdzie możemy razem się modlić i wołać. Poziomie mniejszych grup, gdzie możemy się spotykać i modlić. I poziomie Kościoła, gdy spotykamy się razem i modlimy. Ważne jest, abyś był zaangażowany w modlitwę. Ważne jest, abyś nie był skoncentrowany na sobie i na swoich potrzebach, ale abyś był skoncentrowany, aby Boża wola i Boże Królestwo objawiały się i manifestowały w życiu Kościoła, który tworzysz, w miejscu pracy, gdzie jesteś, nauki, aby Bóg mógł ciebie wspierać, a ty, abyś mógł modląc się, napełniany Duchem Świętym, wypełniać Bożą wolę w 100%. Bez modlitwy nic się nie dzieje. Modlitwa jest podstawą życia jak osobistego naszego, bez modlitwy nie możesz wzrastać duchowo, tak Kościół bez modlitwy nie może rozwijać się i wzrastać. I za to odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy, ty i ja, każdy z nas. My niesiemy Kościół i my niesiemy innych w modlitwie. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Pierwszy Kościół trwał w modlitwie. Nie trzeba do tego szczególnego powołania, nie trzeba do tego szczególnego obdarowania, nie trzeba dreszczyku, którym Pan Bóg powie: módl się, bo On już to zawarł w swoim słowie. My mamy modlić się o siebie nawzajem, my mamy modlić się o Kościół, my mamy wspierać się, my mamy być dla siebie pomocą. To mówi Boże Słowo, jest to ponadczasowa prawda, która dotyczy każdego dziecka Bożego i każdej lokalnej społeczności. I moim pragnieniem jest, abyśmy taki Kościół tworzyli. I cieszę się, że gdy tworzymy tę służbę modlitwy, wielu z Was zaangażowało się w to i modlimy się tematycznie, codziennie. Niektórzy dołączają do tego też post, po to, abyśmy widzieli Kościół przebudzony i ożywiony, nas pełnych Bożego Ducha, aby wpływać w realny sposób na ludzi, którzy potrzebują jeszcze zbawienia, bo to jest celem pozostawienia nas na ziemi, gdy się na nowo naradzaliśmy. Pan Jezus nie zabrał każdego z nas zaraz, jak się na nowo narodziliśmy, bo mamy misję do spełnienia tutaj. I naszą misją jest dotarcie do zgubionych, którzy są wokół nas, i przedstawienia im, zaprezentowania im Chrystusa, aby mógł zmienić ich życie. Dlatego potrzebna jest modlitwa, do tego potrzebne jest świadectwo, do tego jest potrzebne śmiałe zwiastowanie. Bez modlitwy nic tak naprawdę się nie dzieje. Wszystko dzięki modlitwie. Amen.